podcast Polskiego Radia.
Rodrigo Borgia był papieżem. Chyba od tego trzeba zacząć. Nazywał się Aleksander VI jako papież. Był on papieżem przez wielu uważany za najbardziej zepsutego papieża w dziejach.
Rzym był wielki za Cezara, za Aleksandra jest bardzo wielki. Tamten był człowiekiem, ten jest Bogiem. Tak wypisywano.
Tak wypisywano ponoć, tak. Tak, więc on był papieżem, który swoją pozycję próbował wykorzystać do zbudowania dynastii. Sądzę, że on rozumiał władzę jako coś, co może mu umożliwić dobre życie i co może umożliwić jego rodzinie dobre życie i co może mu umożliwić chwałę. Bo sądzę, że na pewno to była bardzo ważna część w ogóle w polityce tego okresu. Chwała. Czyli ludzie chcieli
być na piedestale.
Chcieli być na piedestale. Bez wątpienia
Rodrigo Borgia był rozwiązły.
Tak, miał wiele kochanek, miał dzieci z różnymi kobietami. Korzystał z prostytutek niejednokrotnie. Jest to zapisane właśnie, chciałem tutaj takie imię, które może jest Jan Burchard. To był jego mistrz ceremonii i on spisał, on najbardziej się interesował, jakie ceremonie były na papieskim dworze, ale spisywał też jakby różnego rodzaju
inne. To, co się działo.
Więc spisywał na przykład, że tam papież był w dobrym humorze i zażywał, i wołał do Watykanu prostytutki z różnych tam rzymskich najlepszych miejsc i tak dalej. Więc tak, w sensie, powiedzmy to, że on...
To było legalne, było takie przyzwolenie, były takie zwyczaje. Tak, to nie było nic gorszącego w tamtych czasach.
Lukrecja Borgia była córką ukochaną Aleksandra VI. I przez bardzo długi okres, przypisywano jej wszystkie najgorsze, że to ona była tym diabłem wcielonym, ponieważ miała kochanków. Znaczy na pewno była...
Geny po swoim ojcu.
Tak. Znaczy ona była 3 razy żonata, ale tutaj właśnie...
Zamężna.
Zamężna, przepraszam. Natomiast to nie było jakby te... I ci mężowie źle kończyli, ale to akurat nie było przez nią.
Papież Aleksander VI lubował się w orgiach, miał nawet dziecko z własną córką. Dziś w Mrocznej Historii Watykanu o dynastii Borgiów rozmawiać będziemy z doktorem Adamem Zapałą. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Historykiem z Instytutu Historii PAN.
Tak.
Polskiej Akademii Nauk. Wszystko się zgadza.
Tak, jak najbardziej.
Zatem to legenda czy fakt? Bo powiem szczerze, że w głowie się nie mieści.
Tak, no to jest bardzo mocne pytanie na początek. Myślę, że ja to będę próbował trochę właśnie, chyba będziemy trochę próbowali odkłamywać, więc na pewno będzie dużo tutaj ciekawych wątków. Natomiast czy to prawda, czy fakt o tym
będzie
dziecku
pan
z córką?
Usprawiedliwić papieża, że...
Nie wiem, czy tylko papieża, ale jego córkę również
córką,
i wszystkich.
A córka miała 3 mężów, czy
i nie wiadomo,
i otruła jednego.
Nie, z tym otruciem męża to nieprawda, ale wręcz przeciwnie. Natomiast, myślę, że będę trochę usprawiedliwiał. Będę starał się, sądzę, pokazywać, że... No właśnie, jak to było być tym władcą w renesansowej Italii, tak?
Zatem zapowiada się ciekawie i pikantnie. Panie doktorze, zatem to legenda czy fakty? Bo o papieżu Aleksandrze VI mówi się, że to istny szatan na papieskim tronie.
Tak, zdecydowanie się tak mówi.
I pan się z tym zgadza?
Nie, uważam, że jest to... W większości legenda, znaczy może tak, myślę, że duża część faktów, akurat nie o córce, bo to nie jest fakt, o tym dziecku z córką, natomiast duża część faktów, które mamy na temat Aleksandra VI i w ogóle całej tej rodziny, bo myślę, że to pewnie będziemy rozmawiać szerzej o rodzinie, nie tylko o samym papieżu, duża część faktów jest prawdziwa, natomiast bardzo dużo też zależy od interpretacji historyków, tak, bo wiadomo, że czytając źródła historyczne, bardzo rzadko mamy coś napisane explicite. Mamy informacje z plotek, mamy informacje napisane przez ludzi, którzy byli wrogami papieża. I teraz zadaniem historyka jest przeczytać te wszystkie rzeczy i jakby spróbować zrozumieć, dlaczego coś zostało napisane, bo każda rzecz, która została napisana w jakimś celu, tak? I teraz zastanów się, dlaczego została napisana, skąd się wzięła ta idea i spróbować zbudować jakiś w miarę obiektywny obraz danej osoby.
Będziemy próbować podważać teksty, które zostały napisane o papieżu Aleksandrze VI?
Zobaczymy, które, bo zostały bardzo różne teksty napisane o Aleksandrze VI. Jest bardzo szeroka literatura. Porównałbym to trochę z templariuszami. Mamy i ze Złotym Graalem, tak?
O templariuszach już, mieliśmy kiedyś odcinek, tak.
No właśnie, więc to jest tak, że to jest bardzo nośny temat. Ludzie bardzo chętnie o tym słuchają, bardzo chętnie o tym czytają, bo jest to temat bez wątpienia pikantny. Myślę, że nie trzeba wcale dodawać, nie trzeba szukać sensacji, mówiąc o Aleksandrze VI i o w ogóle rodzinie Borgia, żeby to było bardzo ciekawe i takie właśnie pikantne. Natomiast w pewnym momencie historiografia...
Będziemy mówić o samych faktach, które również są pikantne.
O faktach, które są pikantne, będziemy mówić. Natomiast chodzi o to, że musimy pamiętać, że historię też piszą ludzie i oni zazwyczaj piszą ją z jakiejś perspektywy. I historia papieży generalnie w dużej mierze, ona oczywiście nie była tylko pisana przez protestantów, ale takie jakby najważniejsze teksty o papieżach, zwłaszcza tych renesansowych, jak ich nazywamy, idą mniej więcej w takim toku myślenia, że mamy kościół, który został zepsuty przez tych niedobrych papieży renesansowych, którzy właśnie byli zeświadczeni, byli grzeszni itd., itd. I potem przychodzi Marcin Luther, który mówi, że my tutaj... I on jakby zmienia to wszystko, tak? I teraz to jest ten sposób myślenia, można tak interpretować historię. Natomiast to narzuca myślenie, szczególnie właśnie o Aleksandrze VI, takie myślenie troszkę... że jego życiorys, jego życie, jego dzieci miało być takim wyjaśnieniem, takim pokazaniem, taką egzemplifikacją, tak, że to właśnie jest ten zły papież katolicki, przez niego Kościół popadł w problemy różnego rodzaju, natomiast później jest to oczyszczenie. I pamiętajmy, że pisano też o Borgiach, bo myślę, że tutaj dużą ważnym tematem będzie seks, pewnie, jak sądzę. Tak, więc tak. Pisano o Borgiach, większość tych tekstów, które dzisiaj czytamy, one były pisane w XIX wieku, na początku XX wieku. Musimy pamiętać, jaka wtedy była, jakie były wtedy normy seksualne. I sądzę, że Borgiom było dużo bliżej do dzisiejszych czasów, jeżeli chodzi o normy seksualne, niż do początku XX wieku, czy tam, gdzie szczególnie...
Czyli gdyby żyli w dzisiejszych czasach, nie powstałyby takie teksty.
A być może by powstały. Być może powstały, bo pamiętajmy, że to, co czytamy właśnie, myślę, że trzeba by powiedzieć trochę o źródłach, które mamy o tym Aleksandrze.
Bardzo enigmatycznie, tajemniczo rozmawiamy, zatem wyjaśnijmy naszym słuchaczom, widzom, kim był Rodrigo Borgia.
Dobrze, w sumie bardzo słusznie. Rodrigo Borgia był papieżem, chyba od tego trzeba zacząć, nazywał się Aleksander VI jako papież. Był on papieżem przez wielu uważany za najbardziej zepsutego papieża w dziejach.
Rzym był wielki za Cezara, za Aleksandra jest bardzo wielki. Tamten był człowiekiem, ten jest Bogiem. Tak wypisywano.
Tak wypisywano ponoć, tak. Tak, więc on był papieżem, który swoją pozycję próbował wykorzystać do zbudowania dynastii po prostu we Włoszech, do zbudowania państwa dla swojego syna, właściwie synów najpierw jednego, potem drugiego i dla stworzenia po prostu, on chciał wykorzystać te możliwości, jakie dawało bycie papieżem do tego, żeby jakby swoją rodzinę podnieść w hierarchii. On pochodził, może trochę o jego pochodzeniu, on był w ogóle
Hiszpanem,
a właściwie to chyba Katalończykiem trzeba powiedzieć, bo on pochodził z Królestwa Aragonii, wtedy jeszcze nie było Hiszpanii, jak on się urodził, tylko były dwa królestwa, Kastylii i Aragonii, więc on pochodził z Aragonii. Jego wuj też był papieżem. Znaczy jego wuj był właśnie Hiszpanem, który został kardynałem w czasie soborów, ponieważ tutaj nie będę dużo o soborach, natomiast był taki moment w historii w XV wieku, gdzie było trzech papieży i trzeba było ich zmusić do tego, żeby abdykowali, wybrać jednego. To się udało i właśnie ponoć właśnie jego wuj Alfonso Borgia przyczynił się do rezygnacji jednego z nich i w ten sposób zyskał uznanie. Potem zamieszkał w Rzymie, został kardynałem i ostatecznie został papieżem. Co ciekawe, został papieżem takim trochę na przetrzymanie, bo tam był konflikt dwóch różnych kardynałów, którzy się zwalczali, żaden z nich nie mógł wygrać, więc wybrano po prostu tego Alfonsa Borgię. I on Rządził tylko 2 lata, bo był schorowany, zresztą tak uważano, że on nie będzie rządził długo. On był schorowany, bardzo szybko umarł, właściwie nie za wiele możemy powiedzieć, znaczy można powiedzieć, ale nic takiego ważnego, natomiast co zrobił bardzo ważnego? Ściągnął swoją rodzinę do Rzymu. I ten Rodrigo Borgia został przez swojego wuja mianowany wicekanclerzem Kancelarii Apostolskiej, czyli nie było kanclerza, był tylko wicekanclerz, więc on de facto rządził
zarządcą
Kancelarii Apostolskiej i w czasach późnego średniowiecza, czy tam w XV wieku, kanclerz był zazwyczaj najważniejszą osobą we wszystkich właściwie państwach. On odpowiadał za politykę zagraniczną, odpowiadał za wystawianie dokumentów, więc to była postać bardzo ważna. I Rodrigo Borgia od lat 50. do roku 92., w którym został papieżem, był wicekanclerzem, czyli de facto rządził
Watykanem.
Rządził, no powiedzmy tak, znaczy rządził na pewno polityką, był jedną z dwóch najważniejszych osób, która rządziła Watykanem, można tak powiedzieć.
A kto był wtedy papieżem?
No, papieże się zmieniali, w sensie był
kanclerz i...
Tak, więc najpierw był Kalikst, czyli ten wuj, później był, no to jest tych papieży, był tam kilku, nie wiem, czy jest sens ich wymieniać, natomiast papieży było bodajże 5 po drodze, natomiast Rodrigo był na tej pozycji i sobie doskonale radził na tej pozycji, to znaczy zbierał ogromny majątek i chyba, znaczy reformował też tą kancelarię, więc był dobrym zarządcą, to jest na pewno pewne. I też przysparzał sobie poparcia w kurii. No i w pewnym momencie, w roku właśnie 92, po prostu został papieżem.
Został papieżem. Jak on rozumiał władzę?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Znaczy myślę, że on rozumiał władzę w sposób taki, jak większość ludzi w tym czasie rozumiała władzę. Czyli musimy pamiętać, że XV wiek to jest czas, kiedy dopiero kształtują się państwa narodowe. W ogóle, znaczy ta idea już oczywiście istniała, natomiast to jeszcze jest nadal czas, gdzie jakby ta dynastia w rozumieniu rządzących jest priorytetowa i najważniejsza. Tak? Czyli sądzę, że on rozumiał władzę jako coś, co może mu umożliwić dobre życie i co może umożliwić jego rodzinie dobre życie i co może mu umożliwić chwałę. Bo sądzę, że na pewno to była bardzo ważna część w ogóle w polityce tego okresu. Chwała. Czyli ludzie chcieli
być na piedestale.
Chcieli być na piedestale. Pamiętajmy, że to są czasy, kiedy odkrywane są pozostałości rzymskiego cesarstwa, to znaczy w sensie pozostałości po rzymskim cesarstwie w Rzymie. I myślę, że ci ludzie w tym okresie, widząc jakby to piękno, które było odkrywane, widząc potęgę tego Rzymu, czy oczywiście wiedziano o tym, że istniało Cesarstwo Rzymskie, oczywiście to jakby ta wiedza była stała przez całe średniowiecze i ono zawsze było takim wielkim, niedoścignionym wzorem. Natomiast w tym okresie na przykład odkryto Złoty Pałac Nerona w Rzymie, i tam odkryto freski, także odkryto, jak ci ludzie żyli, odkryto sztukę. I ona przez cały ten okres renesansu, w XV wieku we Włoszech, to kwitło. To cały czas, powiedziałbym, że buzowało wręcz. I ta idea władzy jako takiego czegoś, co umożliwia nam chwałę, była bardzo ważna. Nie nam, tylko tam osobom, które rządziły.
A... to właśnie lubowanie się w seksie, w różnych innych tego typu rzeczach, to też było ważne? To też było popularne?
Tak. Zdecydowanie tak. Właśnie to jest coś, co warto o tym powiedzieć, że ta seksualność ludzi w XV wieku, tak jak powiedziałem wcześniej, ona była dużo bardziej podobna, powiedziałbym, do naszej seksualności. Znaczy... może powiedzmy najpierw o faktach. Bez wątpienia
Rodrigo Borgia był rozwiązły.
Tak, miał wiele kochanek, miał dzieci z różnymi kobietami, korzystał z prostytutek niejednokrotnie. Jest to zapisane właśnie, chciałem tutaj takie imię, które może jest Jan Burchard. To był jego mistrz ceremonii i on spisał, on najbardziej się interesował, jakie ceremonie były na papieskim dworze, ale spisywał też jakby różnego rodzaju
inne... to, co się działo.
To, co się działo, więc spisywał na przykład, że tam papież był w dobrym humorze i zażywał, i wołał do Watykanu prostytutki z różnych tam rzymskich najlepszych miejsc i tak dalej, więc tak, w sensie powiedzmy to, że on...
To było legalne, było takie przyzwolenie, były takie zwyczaje, tak, to nie było nic gorszącego w tamtych czasach.
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo tak... Z jednej strony oczywiście papież nie powinien, znaczy to już są czasy, kiedy oczywiście papież powinien żyć w celibacie, nie powinien mieć dzieci, nie powinien współżyć, zwłaszcza na oczach świata, z kobietami, a on zdecydowanie się tym w ogóle się nie krygował, tak? To znaczy mieszkał ze swoją rodziną.
Miał taki plan i zapisał się w historii. Sam pan powiedział, że głównym celem była chwała.
Na pewno tak. Natomiast czy to było normalne, czy było nienormalne? No myślę, że było normalne. Dużo bardziej niż nam się dzisiaj wydaje, na pewno bardziej niż się wydawało, na pewno bardziej niż nam się wydaje z perspektywy myślenia o tym, kim powinien być papież. Bo na przykład jego poprzednik, Innocenty VIII, też miał dziecko. To dziecko też żyło w Rzymie. Generalnie osoby wysoko postawione w kościele, wtedy kościół pełnił nieco inną funkcję, tak? Kościół był podporą władzy, był jakby bardzo ważną częścią w ogóle życia społecznego, gospodarczego pod każdym względem. I
tymczasem był niemoralny, jak można wyraźnie odczytać z tego, co pan mówi.
No tak, znaczy no, w Polsce też mamy takie przykłady, gdzie mamy kardynała notabene, kardynała Fryderyka Jagiellończyka, notabene nominowanego przez Aleksandra VI, który był synem króla Polski Kazimierza Jagiellończyka i umarł na syfilis jako ten kardynał. Mhm. I nie było to nic tak aż wielkiego, jak sądzę. Nie możemy, znaczy myślę, że na pewno nie powinniśmy myśleć o tym w ten sposób.
Ale proszę kontynuować. Mówił pan, że był podporą władzy, tak? Kościół.
Kościół, tak. No zdecydowanie był podporą władzy ze względów, przede wszystkim powiedziałbym z dwóch względów. Prestiżowych, takich dzisiaj powiedzielibyśmy, Kościół dawał legitymizację, a z drugiej strony ze względów finansowych. Kościół posiadał ogromną część ziemi. Więc to, jeżeli ktoś był na przykład biskupem krakowskim, to posiadał po prostu ogromne pieniądze, którymi mógł zarządzać i to pozwalało posiadanie właśnie lukratywnych beneficjów kościelnych. Nawet niekoniecznie trzeba było być biskupem, wystarczyło być czasem kanonikiem albo jakimś niższą funkcję mieć. Pozwalało to wywyższyć rodzinę, no i to w Polsce też to widzimy, że po prostu były dwie drogi. Mamy rycerzy i mamy księży. I teraz ktoś zostawał księdzem z arystokratycznej rodziny, zazwyczaj od razu na wstępie dostawał lukratywne beneficja, czyli dostawał prawo do pobierania pieniędzy z różnych urzędów. I ci ludzie bardzo często nie bardzo się nawet kwapili do bycia księdzem, nie bardzo chcieli, tylko no, po prostu
chcieli
taka była...
Mieć ziemię.
Chcieli mieć, tak, przede wszystkim pieniądze i z tych pieniędzy korzystać. I bez wątpienia Rodrigo Borgia był tego typu człowiekiem, tak? Czyli
chciał
miał
stworzyć
ogromne
potężną
pieniądze.
Dynastię.
Tak, no i chciał stworzyć potężną dynastię, bo co o czym powinniśmy powiedzieć pewnie na początku, też był charakteryzował się tym, że właśnie miał uznał swoje dzieci i po prostu traktował swoją rodzinę tak, jak byłby władcą świeckim. Oczywiście nie mógł zostać, nie mógł zapewnić następstwa na tronie papieskim, na przykład swojemu synowi. Natomiast, choć dynastie na tronie papieskim w XV wieku też istniały, tak? Więc mamy kilku de la Rovere, mamy kilku Borgiów, mamy kilku Medyceuszy później, w późniejszym czasie. Nie z ojca na syna, bo zazwyczaj jednak to było, to tutaj w tym względzie tylko Rodrigo Borgia, Aleksander VI poszedł tak daleko, że rzeczywiście ta jego polityka dynastyczna była względem dzieci. Nie jakichś tam siostrzeńców, bratanków, tylko dzieci. To było niezwykłe. To było pewnie gorszące, jak sądzę, ale myślę, że nie było to aż tak gorszące, jak my sobie możemy wyobrazić, że to było. Natomiast myślę, że jeszcze bardziej gorszące były dla ówczesnych jakby to, jak skutecznie i bezwzględnie starał się budować to swoje, powiedzmy, imperium. Tak?
No właśnie, czy posługiwał się trucizną jako narzędziem polityki? Władzy.
Tu znowu musimy odpowiedzieć troszkę wymijająco, ale sądzę, że też satysfakcjonująco. Więc tego de facto nie wiemy na pewno, ale wszystko wskazuje na to, że tak. To znaczy, ale znowu musimy trochę powiedzieć o tym papiestwie XV-wiecznym we Włoszech. To znaczy, papież, Włochy wtedy były podzielone na małe państewka, i papież był jednym z władców jednego z tych państewek i ci władcy, znaczy wtedy powiedzmy było, można powiedzieć, że było normą, rzeczy, które nam jakby uważamy je też za całkowicie gorszące, natomiast trucizna była częścią polityki. Więc stąd na przykład się bierze nasz zwyczaj stukania się alkoholem, stąd się bierze, że jakby celem tego, to właśnie pochodzi z tamtych czasów, było przelanie napoju do drugiego kielicha, po to, żeby ta druga osoba piła ten sam kielich, żeby nie dało się kogoś otruć. Więc Rodrigo Borgia w ogóle najprawdopodobniej został otruty na końcu. Więc to nie było tak, nie powinniśmy sobie tego wyobrażać w ten sposób, że to jest jakiś straszny demon, który ma owieczki naokoło siebie i te owieczki truje, morduje i tak dalej. Tylko to była po prostu
płodzi
norma.
Dzieci.
I płodzi dzieci. Tylko to była pewna norma w tamtym czasie we Włoszech. Jeżeli chodzi jeszcze o płodzenie dzieci, jeszcze wrócę do tego, bo jak sobie poczytamy na przykład Dekameron.
O Lukrecji pan chce
powiedzieć. Nie, o Lukrecji możemy. No, Lukrecja to jest moim zdaniem najciekawsza postać z tych wszystkich, więc to... Natomiast jeżeli sobie poczytamy literaturę z tamtego czasu, na przykład Dekameron jest wcześniejszy, ale powiedzmy, że no to ta literatura jest no przynajmniej na scenariuszem na film erotyczny. I to nie, że jedna historia, tylko tam 80% historii to są historie o tym, że ktoś tam został porwany, jakaś pani tam albo...
I to nie są wymyślone historie, tylko faktycznie tak było.
Nie, jeżeli chodzi o Dekameron, to są wymyślone historie, ale tak, to nie zmienia faktu, że pokazują
na
pewne...
wczesnej epoce.
Pewne normy, a można takie sytuacje też jakby odnaleźć, tak, że ktoś no, wziął kogoś do niewoli i tam później żył z tą osobą, tak jak na przykład Cezare Borgia. Więc to była, powiedziałbym, że to była daleko, jakby oni bardzo daleko, oni byli bardzo śmiałymi politykami, jak na tamte czasy, ale jakby nie, to nie była taka sytuacja, gdzie oni byli jakoś dużo bardziej, dużo gorsi niż ci ludzie, którzy go otaczali. No, był papieżem, to oczywiście jest, inni nie byli papieżami, tylko książętami, więc pewnie więcej można byłoby im wybaczyć. Natomiast z perspektywy takiego polityka, to powiedzmy, że on po prostu był skuteczny w tym, co robił. Chyba
uchodzi
tak.
za symbol nepotyzmu.
No tak. Natomiast nepotyzm to jest kolejny bardzo ciekawy temat, ponieważ z nepotyzmem w kościele to się walczyło właściwie, nie wiem od kiedy, nie wiem czy nie od apostołów, a już na pewno od czasów awiniońskich i wielkiej schizmy, kiedy to bardzo dużo napisano właśnie o tym złym nepotyzmie i o tym, że papieże otaczają się swoją rodziną i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to też była norma w polityce, że wtedy kontakty polityczne były bardzo mocno powiązane z kontaktami międzyludzkimi. I jakby było normą na przykład, że przy zabieraniu sojuszu oddawało się córkę, to królowie wszyscy właściwie tak, oddawało się córkę za mąż tam drugiemu władcy, tudzież albo na odwrót, prawda, żeniło się z jego córką. I
tak, żeby stworzyć siły polityczne i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie tak, więc ta rodzina była po prostu najpewniejszym punkciem oparcia. Musimy też pamiętać, że papiestwo, państwo, jakby terytoria papieskie były bardzo specyficzne. Papież był elekcyjny i po każdym właściwie, bo normalnie królowie budowali swój jakiś tam, prawda, zaplecze i to zaplecze, jak jakieś siły polityczne, one trwały, prawda? Przez pokolenia trwały. A u papieży tak nie było, ponieważ po każdej śmierci papieża zazwyczaj wtedy dochodziło w ogóle do rozruchów w mieście, do plądrowania tam rezydencji kardynalskich. W ogóle Rzym to wtedy była taka beczka prochu, więc tam dochodziło do rozruchów z różnych powodów. Natomiast to ważne, papież nie za bardzo miał się na kim oprzeć. Miał oczywiście cały aparat biurokratyczny, ale ten aparat biurokratyczny raczej służył do zarządzania kościołem niż do zarządzania państwem. I więc starał się budować papież poparcie wśród tych, którym mógł zaufać. A de facto mógł zaufać swojej rodzinie, bo bardzo często zdarzało
wielką.
Się... No akurat Rodrigo miał dużą, Aleksander VI miał wielką, bo... Zdarzało się, że papieże, jest takich mnóstwo przykładów, dawali na przykład jakąś posiadłość jakiejś osobie, która nie była z nim związana i ta osoba potem zdradzała tego papieża i stwierdzała, że on tutaj jednak już nie musi papieżowi płacić za to na przykład i tak
więc
dalej.
Więc przede wszystkim należy polegać na więzach rodzinnych. Czyli mamy jakby takie umocowanie w epoce, w której żył Rodrigo Borgia i też usprawiedliwienie tego jego postępowania w pewien sposób. Tak pan?
Wyjaśnienie bym powiedział. Nie wiem, czy chciałbym powiedzieć usprawiedliwienie. Z wyjaśnienie jego postępowania bym powiedział.
Zatem proszę powiedzieć Lucrezia Borgia. Femme fatale ówczesnych czasów?
Lukrecja Borgia to jest wspaniały temat. Myślę, że być może nawet jest to temat ciekawszy niż sam Aleksander VI. Bo na Lukrecję Borgię musimy patrzeć jakby z kilku różnych perspektyw. Pierwsza perspektywa to jest taka perspektywa czysto ludzka. Druga perspektywa to jest perspektywa miejsca kobiety w ogóle w systemie władzy w tym okresie. Trzecia z kolei perspektywa to jest perspektywa plotki i tego, co się pisze o osobach. Więc Lukrecja Borgia była córką ukochaną Aleksandra VI. I przez bardzo długi okres, znaczy przez bardzo długi okres przypisywano jej wszystkie najgorsze, że to ona była tym diabłem wcielonym, ponieważ miała kochanków. Znaczy na pewno była...
Geny po swoim ojcu.
Tak, tak. Znaczy ona była 3 razy żonata, ale tutaj właśnie...
Zamężna.
Zamężna, przepraszam. Natomiast to nie było jakby te... I ci mężowie źle kończyli, ale to akurat nie było przez nią. To znaczy ona była 3 razy, może powiem krótko o perspektywie. Ona była wykorzystywana właśnie jako, można powiedzieć, na pewno Aleksander ją kochał, to jest była wykorzystywana jako narzędzie w polityce. Jej pierwszy ślub, jakby jej śluby dokładnie odzwierciedlają kurs polityczny Aleksandra VI, czyli najpierw wzięła ślub z Giovannim Sforcą, który był spokrewniony z książętami Mediolanu. Później we Włoszech obróciły się sojusze i nagle się okazało, że ci Sforcowie to zupełnie nie po drodze im z papieżem, więc papież zażądał
unieważnienia
tego małżeństwa. Unieważnienia. I do tego jakby, mimo że Giovanni nie chciał tego unieważnienia, to do tego doprowadził. Co więcej, jakby uznając, że to małżeństwo nie zostało nigdy pod pozorem, że nie zostało ono nigdy skonsumowane, czyli nie istniało do dzisiaj. Jeżeli małżeństwo nie jest skonsumowane, to jest to powód do unieważnienia. A zostało najprawdopodobniej, znaczy najprawdopodobniej zostało, ale na pewno nie była już Lukrecja dziewicą, zwłaszcza, że potem powychodziły kwestie, że była w ciąży najprawdopodobniej. No, generalnie można by dużo o tym mówić. Natomiast później wzięła ślub z kolei z dynastią neapolitańską, ponieważ się właśnie obróciły sojusze we Włoszech i
jej mężem został
Alfonso. Syn króla Neapolu, nieślubny. Natomiast i tutaj znowu, ta Lukrecja z tego, co czytamy w źródłach, najprawdopodobniej kochała tego męża.
Bo to ten, który zachorował i o którego się troszczyła?
Tak, to znaczy on nie zachorował, to było tak, został zaatakowany w Rzymie, chciano go zamordować i jakby zdołał uciec z tej obławy. I
ona
właśnie
do końca przy nim trwała.
Tak, i ona przy nim trwała i ona do tego stopnia, że jakby nie wpuszczała nikogo, znaczy nie że tyle, że nie wpuszczała, co nie zostawiała go z nikim sam na sam. No i natomiast została wywabiona od niego z pokoju ponoć. Właściwie no można powiedzieć fortelem, tak, że została zawołana do papieża, żeby jakby i do swojego brata Cezare chyba tak najlepiej mówić. No i wróciła i on już nie żył. Został i tutaj Burchard, czyli osoba, której akurat możemy wierzyć, powiedział, że został najprawdopodobniej uduszony, znaczy nie, powiedział, że napisał, że został uduszony w swoim łóżku, tak? Więc ona bardzo cierpiała z tego powodu, znaczy bez wątpienia to był taki moment, gdzie ona wyjechała, nie chciała za bardzo chyba się z swoją rodziną, jakby to był dla niej cios.
Ale miała później kolejnego męża.
No, miała kolejnego męża i tu znowu to nie był jej wybór, tak? Musimy o tym pamiętać. To znaczy znowu...
papieża Aleksandra VI.
Tak, Aleksander, tak, chciał ją jakby wrzenić w rodzinę d'Este. To byli władcy Ferrary, takiego miasta. I to jakby można by tu dużo mówić jakby o całym politycznym, ale nie będziemy o tym mówić. Natomiast to był znowu ta osoba... Sojusz z rodziną d'Este był ważny z perspektywy jakby politycznych planów papieża, no i wzięła, więc tutaj nie było, tutaj nie było łatwo już ponoć przekazać. Zresztą ona sama ponoć powiedziała, że jej mężom nie wiedzie się dobrze i nie chciała tego. Pamiętajmy, ona była dziewczynką tak naprawdę wtedy, bo miała 21 lat w momencie tego trzeciego małżeństwa.
A pierwszego?
Pierwszego nie jestem pewny, ale można by to policzyć, no ale no kilkanaście lat miała, prawda? Więc ona była, i wydaje się, jak się czyta, że ona była właśnie taką wesołą, radosną dziewczynką, czy tam później młodą kobietą, która chyba chciała po prostu żyć szczęśliwie, no a tutaj jakby była wplątana w całą polityczną, jakby w w polityczne rozgrywki na najwyższym stopniu. Na najwyższym. Ojca, brata i tak dalej.
Całej dynastii.
Tak. I co jest bardzo ciekawe, bo ona bardzo, tak jak powiedziałem, ona była uważana, że właśnie tego demona wcielonego właśnie, ponieważ myślę, że głównie dlatego, że była kobietą, zwłaszcza przez tą właśnie protestancką, purytańską, bym powiedział mocno, historiografię była opisana właśnie jako ta najgorsza ladacznica i tak dalej. Ponieważ miała kochanków na pewno. To jakby
ona chyba też trucizny rozdawała.
Właśnie, jeżeli chodzi o rozdawanie przez nią trucizny, to wręcz szczerze nie przypominam sobie takiej sytuacji, gdzie moglibyśmy, bo nigdy nie wiadomo, kto rozdaje truciznę, natomiast trudno mi sobie przypomnieć sytuację, znaczy taką sytuację, gdzie byśmy byli prawie pewni, że rozdawała tą truciznę, natomiast trzeba powiedzieć jedno, że Lukrecja bardzo długo w tej historiografii była uznawana za tą najgorszą i później została zrehabilitowana, to znaczy już przynajmniej od kilkudziesięciu lat pisze się o niej raczej jako o ofiarze tego całego systemu, jako po prostu szczególnie właśnie z tej perspektywy genderowej bym powiedział, czyli z tej perspektywy, kim była kobieta wtedy, tak? Czyli co to znaczyło być kobietą i jakby uświadomienie sobie, jakie ona miała powinności, myślę, że dość mocno nas przekonuje do Lukrecji, że ona jednak nie była, że była po prostu częścią tego całego systemu. Natomiast warto powiedzieć, że myślę, że ona z dzisiejszej perspektywy zwłaszcza, no na pewno była kobietą świadomą swojej seksualności, wybierającą sobie partnerów seksualnych. No i dzisiaj powiedzielibyśmy, że co w tym jest aż takiego dziwnego i strasznego, tak? No natomiast wtedy oczywiście było to zupełnie inaczej rozumiane. O ile jej brat, który miał kochanki, dzieci nieślubne, nikomu nie trzeba było
czego... Wyprzedziła swoje czasy.
No, można tak powiedzieć, tak? Więc nikt się nie musiał tłumaczyć, tak? W sensie mężczyźni nie musieli się z tego tłumaczyć za bardzo. No chyba, że byli papieżem, to trochę musieli, ale jednak nie aż tak bardzo, natomiast no kobieta, no to trochę nie wypada, nie?
Panie Adamie, przyszedł pan tu do studia, by w naszym podcaście Mroczna Historia Watykanu usprawiedliwić i wytłumaczyć rodzinę Borgiów i jej niecne postępki i te afery seksualne. Zatem jaka była rola dla rozwoju kultury włoskiego, renesansu, bo też takową mają?
Oczywiście, tak, tak. No właśnie, Rodrigo Borgia... Zresztą wszyscy właściwie Borgiowie, Aleksander VI zbudował wspaniały dwór. Taki dwór, który powiedzielibyśmy, że był bardzo świeckim dworem w swoim stylu. I ten jakby posiadanie dworu wiązało się oczywiście z całym przepychem jako władcy, więc on nie szczędził i nikt z nich właściwie nie szczędził. To byli ludzie, którzy bardzo mieli lekką rękę do wydawania na piękne rzeczy, więc nie szczędzili pieniędzy na zarówno na ozdoby, na piękne stroje, na piękne przedmioty. Chyba najbardziej takim do dzisiaj, który zachował się takim, można powiedzieć, że rzeczą, którą zawdzięczamy Aleksandrowi VI, są jego pokoje w Pałacu Watykańskim. Jeżeli pójdziemy do Muzeów Watykańskich, no to są moje ulubione. Zazwyczaj wszyscy biegną do Kaplicy Sykstyńskiej, natomiast po drodze są pokoje Borgi i one są przepiękne. I one były malowane przez Pinturicchia, to jest taki malarz właśnie z tego okresu, którego wydaje się, że Aleksander VI najbardziej poważał. Więc mamy całą masę pięknych i portretów, i malowideł, i no właśnie choćby te freski w tych jego pokojach też no, są piękne.
I można powiedzieć, że to Machiavelli usprawiedliwia Borgiów. Tak, mówiąc, że skuteczność władzy wymaga oderwania od moralności?
No zdecydowanie. No w ogóle chyba mówi się o tym, że w ogóle Cezare Borgia, Cezare, może tak po włosku go nazwać, trudno powiedzieć jak o nich mówić, czy po włosku, czy po hiszpańsku, ale Cezare Borgia, mówi się, że był w ogóle pierwowzorem dla księcia Machiavelliego, czyli ta najbardziej machiavellistyczne dzieło Machiavelliego. Książę był najprawdopodobniej, znaczy no był oparty właśnie o działania Cezare Borgi, który bardzo skutecznie, może trochę o nim jeszcze możemy powiedzieć, on bardzo skutecznie, on co prawda wykorzystywał parasol swojego ojca, który był papieżem, natomiast bardzo skutecznie, był bardzo skuteczny właśnie w wojnie, w polityce, w zdobywaniu tych terytoriów, w zdobywaniu terenów. I działał, i on był zdecydowanie osobą był człowiekiem bezkompromisowym. I tutaj dużo więcej, na przykład morderstw, myślę, że łatwiej byłoby przypisać jemu, niż nawet jego ojcu, tak sądzę.
To kto właściwie stworzył tę czarną legendę Borgiów? Polityczni przeciwnicy, humaniści renesansu, czy też późniejsze pokolenia, które potrzebowały symbolu zepsucia Watykanu?
Myślę, że po troszkę wszyscy. Wszyscy razem i każdy z osobna. To znaczy na pewno o Borgiach już pisano. Aleksander próbował wykroić właśnie część środkowych Włoszech państwa, znaczy próbował stworzyć państwo, którym rządziłby jego syn po jego śmierci. No pamiętajmy, że to był człowiek już w podeszłym wieku, jak nawet zaczął być papieżem, umiera w wieku lat 70, 11 lat był papieżem. Więc jakby od początku mógł zakładać, że nie będzie żył wiecznie, a chciał jednak tą swoją rodzinę ustawić. To bardzo mocno widać, jakby to mu przyświecało, więc jego syn buduje państwo i podczas budowania tego państwa no, nie dało się nie mieć wrogów, więc można powiedzieć, że właściwie był taki moment, gdzie właściwie wszyscy mieli z Borgiami na pieńku. I teraz oczywiście to się wiązało z tym, że o nich pisano, mówiono, tak jak pisano i mówiono, tak? Więc już współcześni pisali wiele złego. No oczywiście skandale na dworze też zawsze są najprzyjemniejszą zabawą dla ludu, więc jakby i te plotki, to wszystko to oczywiście było zbudowane w czasach ich świetności, tak? W sensie ta ich czarna legenda. No a później mamy na to drugą jakby, no, i drugi mają jeszcze minus w porównaniu na przykład do polskich władców, że dużo więcej zachowało się takich ciekawych źródeł, listów, właśnie jakichś pamiętników.
Papieża Aleksandra VI, Lukrecji?
Nie, bardziej chodzi mi o to, że w ogóle we Włoszech w tym czasie mamy dużo więcej takich źródeł, które opisują, że tak powiem, rzeczy, nie takich stricte prawnych, tylko takich właśnie opisujących sytuacje. Wtedy bardzo się we Włoszech, przez to, że tak jak mówię, to było państwo podzielone na małe księstewka, tam bardzo taka dyplomacja oparta właśnie o informacje się rozwijała w tym czasie, w XV wieku, więc wszyscy sobie donosili, co tam się dzieje, tak? Więc to było tak, że ambasadorowie wysyłali listy, raporty, tak, plotki były, co więcej, pisze się, że te plotki też potem były umiejętnie wykorzystywane przez w ogóle polityków, czyli potem i kłamstwo, i właśnie i plotka, to wszystko były narzędzia polityki. I teraz ten materiał się zachował w pewnych miejscach, właśnie we Włoszech. U nas się taki materiał nie zachował za bardzo. Znaczy, no tam mamy oczywiście jakieś listy, ale bez porównania mniej. I teraz te wszystkie plotki, domysły, dywagacje, paszkwile, to wszystko, oczywiście nie wszystko się zachowało, ale dużo więcej się zachowało, więc dlatego mamy dużo więcej tego materiału,
i
który pokazuje tą...
pisać książki i tworzyć seriale.
Możemy pisać książki i tworzyć seriale, dokładnie tak.
Historia rodziny Borgiów.
Jest serial, czy ja bym chyba zaczął od książki, bo to Mario Puzo chyba, wydaje mi się, że on, autor znany przede wszystkim z Ojca Chrzestnego, ale on, to było ponoć jego opus... Jego dziełem życia właśnie miała być książka o Borgiach, bo on ponoć uważał, nie wiem, tego za bardzo, właśnie nie znam, ale czytałem gdzieś, że on właśnie uważał Borgiów za taką pierwszą mafijną rodzinę włoską. Co ciekawe, bo oni akurat nie byli Włochami, ale nieważne. Więc napisał książkę o Borgiach, no i później na podstawie tej książki zrobiono, wydaje mi się, że chyba najbardziej takim najciekawszym zilustrowaniem tej książki był serial pod tytułem The Borgias, czyli Borgiowie. I tam jakby te wszystkie historie oczywiście są pokazane w takim najbardziej jaskrawym świetle, ale ten serial i ta książka też jakby pokazuje tych Borgiów z takiej perspektywy nie diabłów wcielonych, no tylko właśnie ludzi, którzy byli ludźmi przy władzy i tą władzę starali się wykorzystywać dla własnej przyjemności, starali się wykorzystywać dla budowania swojej pozycji i tak dalej.
Być może historia rodziny Borgiów nie jest opowieścią o złu, ale o ludzkiej naturze wystawionej na próbę władzy absolutnej.
To na pewno. To na pewno można powiedzieć, że tak było, tak?
Choć współczesnemu człowiekowi to się chyba w głowie nie mieści, choć czasy postępują bardzo szybko.
To prawda.
Dr Adam Zapała z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk gościł dzisiaj w tym odcinku podcastu Mroczna Historia Watykanu. Agnieszka Kozłowska-Łysko, do usłyszenia i do zobaczenia.
Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Podcast Polskiego Radia.